O, teraz pana słyszę, panie Michale. Przerwało pana w połowie zdania, że tak powiem.
Dobrze, to ja w takim razie chciałem tylko powiedzieć tak, że tam, tak jak wspominałem, chodziło o to, że jest nie tylko ta aplikacja główna, Passionata, którą wykorzystuje pan Jacek i firma Passionata, tylko są aplikacje dedykowane. Te aplikacje były i miały być rozwijane zupełnie niezależnie, tak? I chodziło o to, żeby Kubernetes umożliwia i właśnie do konteneryzacja tych aplikacji pozwala na to, żeby między innymi niezależnie rozwijać te aplikacje.
No, wiem o to.
Więc generalnie chodziło o takie różne rzeczy, które dostarcza właśnie uruchamianie tych aplikacji w kontenerach, a nie po prostu znowu, wie pan, z folderów pojedynczych. I tak samo właśnie te funkcjonalności, które Kubernetes dostarcza z pudełka, tylko jeżeli jest środowisko odpowiednio przygotowane, a ja tak jak wspominałem na początku, to środowisko, ja nie miałem wpływu na to zupełnie, żeby...
No tak,
żeby...
ale ja tu nie mam pretensji, to spokojnie, ja rozumiem, ja wiem, jak
także,
to wyglądało.
Także może, ja chciałem jeszcze tylko wspomnieć, że ja przygotowałem tak samo wersję stawiania tego środowiska nie na serwerach Windowsowych, tylko na Linuxowych, więc rozumiem, że państwo jednak pozostajecie przy Windowsie, tak?
Zostajemy tylko, że zamiast 16 będzie 19, aha. No i będzie robiona będzie replika, bazowo będzie kolorowy Hyper-V, no i na tym będą VM-ki stawione, no i na tym Hyper-V chcieliśmy jakby postawić, przygotować, przenieść, przemowować te maszyny, które są w chwili obecnej, postawić środowisko jakby dodatkowe. Serwery są znacznie mniejsze, mocniejsze, bo tam będę po 256 GB, takie dość polywingowe serwery, bo na razie na nowy się nie zdecydowaliśmy ze względu na czas, ale jakby docelowo będzie jeden nowy serwer na gwarancji, drugi właśnie polywingowy, który będzie przyjmował replikę, tak?
A co z tymi serwerami, jeżeli mogę spytać, co z tymi serwerami, co oni zamontowali, wyrzucacie je, czy po prostu...
Pójdą jako serwer backupowy do drugiej lokalizacji na Bielsko.
Aha, rozumiem. Sorry, że tak pytam, ale tak się zastanawiam.
Te serwery były takie bidne trochę, jak powiem, pomijając kwestię, że były sprzedawane jako nowe, to są serwery polywingowe i dawno po gwarancji, ale stwierdziliśmy, że je po prostu przepatroszymy wszystko z jednego na drugi i przerzucimy te...
To jest kolejny przekręt, który oni zrobili, bo oni przecież sprzedali to panu Jackowi jako nowy serwer, jako nowy sprzęt
nie.
W ogóle.
Nie. To już między nami, tak by nie chciałbym tutaj poruszać tych rzeczy zewnętrznych, bo to jakby wie pan, pan jest też dla mnie osobą zewnętrzną, a tak po prostu pobocznie sobie temat jakby zarzuciłem
Panie Pawle, ja chętnie pomogę i ja bym chętnie tak samo nakreślił z tych wszystkich rzeczy w backlogu, które zostały, których ja nie mogłem zrobić ze względu na to, jak środowisko zostało przygotowane i może się jednak uda to zrobić tak, żeby to pozostało na Kubernetesie, tylko tak, żeby to po prostu działało już samo, tak jak w domyśle to miało działać. Jeżeli odpowiednie środowisko jest przygotowane, to ma samo działać, nie? Bo tak samo, tak jak ja przygotowałem chociażby stawianie tego wszystkiego, to w Terraformie, wtedy osoba, która no, zna się na DevOpsach, jest w stanie te rzeczy odtworzyć. Cała dokumentacja jest w kodzie Terraforma, więc ja chętnie pomogę, żeby to wyprostować, tylko no, czasochłonność, że tak powiem, odkręcania i przechodzenia z powrotem z Kubernetesa, wie pan, na VM-y, gdzie tych VM-ów musiało być dużo więcej, żeby obsłużyć te różne, wie pan, środowiska, tam są różne właśnie aplikacje i tak dalej, to no, nie wiem, czy to już jest, że tak powiem, zdecydowane, czy to jest na razie na zasadzie takiej propozycji.
Znaczy nie, to nie jest zdecydowane, stąd mój telefon, bo jakby, wie pan, znaczy osoba, która nam pomagała usunąć poprzednią awarię, stwierdziła, że to bez problemu przeniesie. Pan Jacek poddawał to, jakby tak gdzieś mu tył głowy siedziało, jakby dlaczego to zostało przeniesione na Kubernetesy, jak teraz przed panem rozmawiałem z nim ponad półtorej godziny. Gdzieś mu z tyłu głowy zostało, jakby nie będąc osobą techniczną, że był jakiś konkretny powód, czemu to na te Kubernetesy zostało przeniesione.
Jest wiele powodów właśnie tego, tylko że to musiało być środowisko odpowiednio przygotowane, a ja na to nie miałem wpływu, więc ja to, co mogłem zrobić, to zrobiłem, no i musiałem przekazać te informacje. To, co przesłałem do pana Jacka wtedy w maju, z tymi różnymi problemami, które po prostu no, trzeba było załatwić i panowie teraz te rzeczy odkręcają, załatwiają poprawnie, więc mając już środowisko wysoko dostępne, ja jednak bym sugerował, żeby po prostu wyprostować te problemy na tyle, żeby Kubernetes sam już sobie mógł zarządzać, wie pan, przenoszeniem tych aplikacji, tak żeby...
Wie pan, my możemy się tak jeszcze zastanawiać, przepraszam, jak pana wszyscy słucham, to my możemy się jeszcze zastanowić nad zrobieniem crossa, tak? Czyli część maszyn na jednym, część na dużym i jakby wsteczna replikacja w drugą stronę tych maszyn, które są robione. Możemy taką replikację krzyżową zrobić, tak? Że obydwa będą serwerami produkcyjnymi, tylko na jednym będzie część maszyn, na druga część maszyn i replika do drugiego hosta tych maszyn, które się znajdują na drugim. Też możemy tak wykonać takie rozwiązanie.
I tutaj wie pan, do momentu, kiedy ten kod będzie posprzątany, to niestety najbardziej wąskim gardłem jest baza danych. Jeżeli na tym drugim serwerze, te serwery miały bardzo mało pamięci, jak pan zauważył, ten serwer, na którym ja to jedyny serwer, jaki został mi udostępniony, tam było raptem 64 GB pamięci, to proszę sobie wyobrazić system operacyjny plus Hyper-V, plus te VM-y i to wąskie gardło w postaci bazy danych. W momencie, kiedy mamy dwa serwery, gdzie ta baza może sobie pływać pomiędzy jednym a drugim, jest uruchomiona w trybie wysokiej dostępności, tak, jeżeli jeden serwer siądzie, to przynajmniej na drugim jest od razu replika tej bazy danych, to w tym momencie sporo tych problemów odpada, ale to większość tych problemów odpadnie dopiero w momencie, kiedy będzie kod odpowiednio posprzątany, przynajmniej te miejsca w kodzie, gdzie są zapytania rzucane, które wie pan, niektóre te zapytania do SQL-a potrafią zajmować kilka minut. Są tak napisane, także ja na to wszystko zwracałem uwagę i tak samo tam przesyłałem screencasty, tak żeby po prostu pan Jacek widział, jak właśnie jest wpływ tego kodu i tego, jak właśnie zapytania SQL lecą na to, jak pewne widoki tej aplikacji po prostu długo zajmują, nie? To wszystko jest właśnie związane... Wiem. No, także
na takie miks HTML-a z zapytaniami do bazy, ale jest ileś tam tabel, każda jest niepowiązana.
Przede wszystkim brak powiązań pomiędzy tabelami, właśnie to, co pan zauważył. Tak, no właśnie, brak powiązań i wie pan, budowanie takich zapytań ogromnych, to niektóre zajmują po kilka minut i po prostu procesor bazy danych jest cały obciążony i tak samo, no nieważne, ile giga bym dorzucił do tej bazy danych, to i tak po prostu saturacja właśnie przez to, jak to jest zrobione. Także te rzeczy wszystkie są, że tak powiem, zależne od siebie, nie? Ale no po prostu no, trzeba to wyprostować. Także jeżeli od strony sprzętowej panowie się już tym zajęliście i częściowo już to zrobiliście, czy zrobione to już jest, to
nie ma... robi dopiero.
No, dokładnie, więc ja z przyjemnością pomogę. Tylko, że proszę pamiętać, że tam był też jeszcze taki problem, że firma 4Wise też chyba na złość nie podpisała tej propozycji, którą ja wystosowałem właśnie, czyli rozwiązanie tej umowy o niekonkurencji. Więc ja z panem Jackiem bezpośrednio...
Wiem, jakby teraz, jeżeli mogę teraz, pozwolę sobie, wiem o tym, tylko teraz jakby rozmowa to okej, to między nami to jest tak, więc ja by, ja rozumiem, czemu te Kubernetesy były. Pytanie jest teraz takie jakby dalsze, tak, bo to jakby przeskakujemy do ostatniego etapu, który też chciałem poruszyć, ale wcześniej mam parę jeszcze pytań. Jeżeli mamy Kubernetesy i załóżmy, że no, ja podejrzewam, jak tak panem rozmawiam, to ja jestem zawsze bardzo otwarty do ludzi, że się dogadamy na zasadzie, że pan wyraża chęć, pan Jacek nie widzi żadnych problemów, też ze swojej strony, ja tu jestem tylko jakby brokerem, tak, w tych rozmowach. Natomiast pytanie jest jakby związane z tym, czy zostawiają Kubernetesy, B, jeżeli one zostają, czy pan sobie będzie w stanie z nimi poradzić, C, czy jeżeli sobie pan z nimi poradzi, to rozumiem, że DevOpsowo również pan będzie w stanie to zrobić na zasadzie rozwoju aplikacji, bo tam były parę elementów związanych jakby z poprawą działania tej aplikacji, plus były parę elementów związanych z kwestią rozwoju na przykład, nie wiem, aplikacji do Androida, bo tam, jak pan pewnie wie, były jakieś stare Androidy, już ich mało zostało, a nie mamy aplikacji na nowe Androidy, to też jest problem, jakby patrząc na przyszłościowy rozwój.
Wie pan co, ja tak wspominałem, ja całą tą ścieżkę i zacząłem w ogóle od audytu technicznego, także wynikiem audytu technicznego była właśnie ta oferta, którą przygotowałem i to firma 4Wise panu Jackowi przekazywała. Oczywiście moje kwoty są dużo mniejsze niż to, co 4Wise od pana Jacka wyciągało, natomiast ja o tych wszystkich rzeczach wiem, no bo od początku pracowałem z tym, także ja mam też całą listę rzeczy, których nie mogłem zrobić właśnie z racji tego, że środowisko nie było przygotowane. I z chęcią bym to po prostu normalnie dalej pociągnął, tak żeby po prostu pan Jacek dostał to, co miał dostać. Także ja byłem przygotowany na to, żeby wie pan, nie tylko dokończyć to, oczywiście mając środowisko odpowiednio przygotowane, ale też właśnie, żeby tą aplikację posprzątać. Także ja jak najbardziej mogę wam państwu z tym pomóc, tylko właśnie jedyna rzecz to jest z tym Androidem, gdzie ja, jeżeli chodzi właśnie o tę aplikację Androida, ja wyciągałem kod z tych urządzeń, ponieważ tam był też problem właśnie z kontaktu z człowiekiem, który pisał tę aplikację, także to, co ja zrobiłem, to ja powyciągałem ten kod z urządzeń, z tych tabletów, które oni używają na produkcji, rozkompilowałem to i Tam pozmieniałem tylko rzeczy, jeżeli chodzi o adresy tych serwerów, tak żeby, bo to jest aplikacja klient-serwer, tak żeby one mogły się komunikować z tym nowym środowiskiem. No i później zapakowałem to, skompilowałem i załadowałem na te urządzonka. Także później, jak już to zrobiłem, przy samym końcu, bodajże w kwietniu dopiero, ten człowiek nagle, który pisał te aplikacje, się odezwał i dostarczył kod źródłowy tych aplikacji. Także my mamy już oryginalny kod źródłowy aplikacji. Także to będzie dużo, dużo łatwiejsze, żeby je dalej pociągnąć. Ja na pewno pomogę z Kubernetesem, z DevOpsem. Jeżeli chodzi o aplikacje Androida, to są aplikacje javowskie. Ja pisałem sporo w Javie. Jeżeli ja nie będę mógł z tym pomóc, to mam ludzi, którzy będą mogli mnie wesprzeć w tym. Także w zależności od tego, co będzie potrzebne, wszystkie te rzeczy jestem w stanie pomóc, oprócz nie wiem, jakichś może zaawansowanych rzeczy, jeżeli chodzi o Androida, gdzie jeżeli ja nie będę w stanie sobie z tym poradzić, to ja wtedy będę mógł no, ludzi polecić, którzy będą mogli z tą konkretną częścią pomóc. Także no, ja ze wszystkim się nie znam doskonale niestety. Także chciałem po prostu uprzedzić od razu, ale te najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o Kubernetesa, DevOpsa, no i też rozwój tej aplikacji Passionata, na pewno z tym mogę pomóc. Natomiast jeżeli chodzi o aplikację Androida, w zależności od tego, co będzie potrzebne, jeżeli ja sobie z tym nie będę mógł poradzić, no to wtedy po prostu będę mógł polecić kogoś, kto na tym się lepiej zna ode mnie.
Dobra, to mam kolejne pytanie, jeżeli mogę. Odnośnie Passionaty i obecnej konfiguracji. W obecnej konfiguracji mamy 5 maszyn wirtualnych, GitLaba, 2 workery i 2 mastery. Teraz pytanie jest takie, czy zasadnym byłoby to, żeby, bo wie pan, jak będziemy robić konfigurację, to ja te VM-ki będę migrował z tego hosta obecnego do nowego i one będą na razie przetrzymywane w osobnym VLANie, którym będzie takim tempowym VLANem, bo nowe środowisko będzie miało troszeczkę inną adresację, tak? I teraz jakby czy zasadnym byłoby to, żeby pan w późniejszym czasie dostał nowe maszyny wirtualne, na które mógłby pan to zrobić? Czemu się pytam? Bo jak zaglądałem do tego, nie wiem na ile to jest obiektywna opinia i jakby ile zauważyłem, ale jak zaglądałem do tych Kubernetesów, to strasznie dużo bajzlu tam widziałem w tych Kubernetesach, w postaci jakichś aplikacji czy jakichś dockerów, które były, no, multum dockerów, z czego była używana niewielka część. Czy ja to dobrze odczytałem w środku, czy może tam być jakiś bajzel po tej konfiguracji? Na przykład, nie wiem, Forwise coś zrobił, czy coś odczytałem?
Wie pan, ja niestety współpracę zakończyłem wtedy w maju, bo Forwise mi nie zapłaciło faktury za to, co dostarczyłem. Więc to, co było robione od tego czasu, to ja kompletnie nie mam pojęcia. Natomiast, tak jak wspominałem, to nie jest tylko aplikacja Passionata, tylko jest tak samo aplikacja, są dedykowane aplikacje, około 10, plus są aplikacje uruchamiane na zasadzie takich cronjobów, czyli jak z Linuxa może, czy z Unixa pan kojarzy cronjoby, to są takie kubernetesowe cronjoby, które są uruchamiane raz tam na miesiąc, raz tam na parę tygodni, które generują jakieś tam sprawozdania finansowe i tak dalej. Jest też sporo kubernetesowych rzeczy, które są jakby, no sam Kubernetes je potrzebuje, także nie wiem, co pan ma na myśli przez bajzel, ale no musiałbym zobaczyć po prostu, co tam jest, bo ja nie wiem po prostu,
no
co zostało tam.
Widziałem dość sporo dockerów, które nie były po prostu uruchamiane, typu, nie wiem, na 100 dockerów tylko 20 się uruchamiało kiedykolwiek, a reszta to miało ostatnie uruchomienie 500 000 lat temu, w cudzysłowie, tak?
Aha, nie wiem. Nie wiem niestety po prostu, co zostało tam zrobione od tego czasu, kiedy ja odszedłem od tego projektu.
Dobra, a ja też nie zakładam, bo ja może coś po prostu źle widziałem, tak? Ale to jest drugie pytanie. Czy w związku z tym, czy jeżeli będziemy mieć nowe serwery, czy zasadnym byłoby, żeby te dockery istniejące poprzenosić do jakby nowego węzła, o ile się to da zrobić, do nowego czystego węzła jakby kubernetesowego?
Wie pan co, to znaczy tak, GitLab był po to i też jest właśnie po to, że GitLab ma swój rejestr kontenerów dockera i każda jedna aplikacja, którą ja tam zmigrowałem i uruchomiłem na tym klastrze, ona ma swoje osobne repozytorium, osobny projekt na tym GitLabie, jak pan może zauważył. Także wszystko to, co jest, wszystko można odtworzyć z GitLaba. Ja tam tak samo zrobiłem backupy automatyczne GitLaba, backupy automatyczne bazy danych. Także całość, jeżeli nie zostało, ja nie wiem, co zostało zrobione od czasu, kiedy ja odszedłem. Natomiast zamysł był taki, żeby GitLab był jakby tak zwany source of truth, czyli tym źródłem.
Tak, i tak jest w chwili obecnej, tylko że to też jest pojedynczy punkt awarii, nie?
No, ale GitLab'a można postawić też w wysokiej dostępności. Natomiast przy tak małej ilości projektów i użytkowników GitLab'a to generalne zalecenie jest takie, żeby po prostu robić regularne backupy. Bo w przypadku,
okej, okay, no natomiast jak robimy replikę VM-ki, to też nie jest problem.
No,
tak?
bo to z GitLab'a można postawić w wysokiej dostępności, ale no po prostu na tak mały, wie pan, ilość, bo generalnie zalecenie jest takie, że do 1000 użytkowników GitLab'a wystarczy robić regularne backupy konfiguracji i danych, i w przypadku, gdyby coś siadło, no to wtedy można otworzyć całość właśnie z konfiguracji i z backupów, a backupy ja skonfigurowałem w całości przed tym, jak odszedłem jeszcze.
Niestety nic nie było.
Proszę?
Niestety nic nie było, myśmy backupy robili na nowo z Vima dopiero, bo...
Jak nie było? Przecież ja testowałem to, przysyłałem nawet zrzut ekranów.
Znaczy, nie wiem, wie pan, myśmy się dopiero w listopadzie tam zrobili, ja mówię, jak my przyszliśmy, tak? To myśmy przyszli pod koniec listopada i już tam żadnej kopii nie było uruchomione.
Ja mam, no to jest kolejna rzecz, która została chyba, nie wiem, sabotowana czy usunięta. Ja zrobiłem na szczęście zrzuty ekranów i screencasty tego, jak backupy działają i gdzie są wrzucane, bo tam był NFS-em podmontowany do Kubernetesa dyski NFS-owe i na te NFS-owe dyski były wrzucane właśnie raz na noc czy raz na kilka dni generowane backupy całości, więc jeżeli tego nie ma, to znaczy, że ktoś to usunął, co jest w ogóle no, jakąś psychopatią dziwną, śmieszną.
No, mogło tak być, bo mówię panu, że pierwszy restart po ściągnięciu tym, to oni pościągali, usunęli usera, który synchronizował właśnie, uwierzytelniał z GitLab'a te dockery, tak? I żadna z tych workerów ani masterów nie był w stanie zaciągnąć z GitLab'a żadnego dockera, bo nie był się w stanie do niego zalogować, bo oni upierdzielili usera, który tam był, więc tam parę innych rzeczy było, ale jakby backup to już my będziemy osobno robić, bo my razem będziemy, po prostu my będziemy od środka maszyny Vimem backupować maszyny i jakby całe maszyny wirtualne będziemy też replikować, więc jakby o kopie zapasowe się już docelowo nie boję. Dobra, jeżeli mogę dalej pytania, to teraz pytanie jest takie, bo pan ma jakby zakaz konkurencji, tak? Czy pan ma możliwość przez kogoś z panem Jackiem współpracować?
No znaczy wiesz, wie pan, ja mam swoją firmę, ja nie mogę jako moja firma współpracować bezpośrednio z panem Jackiem z uwagi na to, że widzi pan stopień złośliwości po prostu tamtych ludzi, tamtej firmy w stosunku właśnie do pana Jacka, w stosunku do mnie, więc ja nie mogę bezpośrednio z panem Jackiem współpracować, natomiast no, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie przez firmę zewnętrzną ja jako konsultant byłbym podnajęty, no bo tego nie ma jak sprawdzić zupełnie, prawda? Ja mam wtedy umowę podpisaną na przykład z państwa firmą, albo nie wiem, czy może pan polecić jakąś inną firmę, no i wtedy po prostu nie ma tego jak sprawdzić, nie? Ja jestem po prostu oddelegowany do projektu jako konsultant i tyle, nie? Więc to jest jakby obejście tego, jeżeli oni się będą przyczepiać, to oni mają, wie pan, to co oni zrobili, to są kryminalne jakieś, to już podchodzi pod kryminał, nie? Także jeżeli oni by się przypieprzali do czegoś, to niestety trzeba będzie wystartować ze sprawą karną w stosunku do nich, bo to co oni zrobili teraz, tak jak pan jeszcze mówi o tych backupach, gdzie ja to wszystko przygotowałem, mam na szczęście zrzuty ekranów, mam filmiki, że to działa i generuje te rzeczy, jeżeli oni to jeszcze, dodatkowo to, co wszystko jeszcze zrobili, jeżeli oni to usunęli, to są, wie pan, to są rzeczy, to jest działanie na szkody, to jest generowanie szkód, więc to, jeżeli oni by się do czegoś przyczepili, no to niestety trzeba będzie w ten sposób do nich wystartować, nie? Natomiast no zakładam...
Tego zakazu konkurencji rok chyba jest, tak, standardowo?
No jakoś tak. Natomiast no, jeżeli chcielibyśmy czekać rok, no to ja dopiero mógłbym za, wie pan, parę miesięcy...
Nie, bo tam nie o to chodzi, tylko się zastanawiam, jak to ugryźć, jakby muszę też od siebie z szefem porozmawiać na temat przerzucenia tego, bo już raz tak robiliśmy z jedną firmą, też u pana właśnie Jacka, tam że ta osoba, która pomogła rozwiązać tą awarię, to był jakiś tam pracownik tej firmy Częstochowy, tak, bo firma Częstochowy też przyjęła politykę, a tak między nami przyjęła politykę, że ma pan Jacek zaorać aplikację, zrobią mu nową za pół miliona, no a to było bez sensu, ale jeden z pracowników jakby się tam dogadałem z jednym z pracowników i on to zrobił i też poszła to faktura przez nas, tak? Dobra, teraz pytanie jest takie, jak, znaczy wie pan, z mojej strony jest tak, ja nie widzę żadnego problemu, on się też pan fajnie z panem gada, natomiast ja potrzebowałbym trzy rzeczy. Musiałbym jakby pogadać z panem Jackiem na ten temat, że jakby, no, pan, okej, nie ma żadnego problemu, pan Jacek myślę, myślę, że też jest przychylny temu tematowi, nie widzę żadnych tu pod tym problemem. Dwa, muszę porozmawiać ze swoim szefem, jak ugryźć temat refakturowania, czy my po prostu z panem zrobimy kontrakt na kwestię obsługi i my z pana Jacka będziemy refakturować za to, no ale to ja wtedy potrzebowałbym od pana też jakby kwestię związaną z wyceną, czyli jakby musimy popatrzeć na kwestię związaną z tematami raz, że osobno tematy koszty jakby wynikające ze stałej obsługi tych Kubernetesów plus obsługi tej aplikacji takiej typowo stałej, bo podejrzewam, że to są czyli jakieś usuwanie problemów, awarii i innych rzeczy, tak. No a dwa, osobny temat związany z jakby rozwijaniem i tematami DevOpsowymi do tej aplikacji, nie? Coś pominąłem, czy dobrze powiedziałem, czy coś jeszcze brakuje?
Dobrze pan powiedział i ja chciałem jeszcze tylko wspomnieć, że ja może prześlę do pana na maila tak samo te informacje, które tam z tego audytu, z tej oferty, oczywiście bez kwot i bez tego, żeby pan zobaczył po prostu, jaka ścieżka została wtedy wytyczona, no i w którym momencie my teraz jesteśmy. Teraz skakujemy prostowanie tego, co oni nie zrobili, czy zepsuli, czy po prostu sabotowali i dopiero możemy wejść po prostu z tymi rzeczami, które już mogliśmy spokojnie rok temu robić, gdyby po prostu tamta firma była normalna, nie?
Wie pan, większość rzeczy tam działa, teraz były jakieś problemy przy momencie oczywiście, jakieś klasyczne, ale jakby powiedzmy sama pasjonata tam od czasu tego awarii na początku grudnia to ona już funkcjonuje, więc miejmy nadzieję, że tam jakichś już dramatycznych rzeczy nie ma, tak, do naprawy. Natomiast faktycznie no te elementy rozwojowe plus pytanie, wracam do tego pytania wcześniejszego, czy to, co ja mówiłem, żeby, czy jakby, znaczy pan mi dopiero powie, jak pan zajrzy do tego, czy zasadnym jest to, żeby to przenieść na nowe wirtualne maszyny świeże, tak, te dokery, nie, wszystkie.
Wie pan co, no same dockery na wirtualne maszyny, generalnie założeniem dockera jest to, jak pan może wie, że można je gęściej uruchamiać niż wirtualne maszyny, nie? Wirtualna maszyna ma tam swoje, a przy dockerach możemy po prostu upchać trochę więcej tego, dużo więcej tego, nie? Także generalnie i każdy obraz dockera może mieć inny język, może mieć inną tam wersję PHP, może mieć inną wersję różnych bibliotek, a tutaj przy maszynach wirtualnych jesteśmy uzależnieni, wie pan, od tego, że...
Od środka konfiguracji. No, zdaję sobie sprawę, no, ale teraz pytanie jest jakby... No. Pytanie jest teraz takie, czy ale to o coś innego chodziło, no bo środka kontenerów nie chcę zmieniać, tak, ale ten kontener uruchamiany jest na nodzie, tak, na workerze czy masterze w zależności od którego w klasie.
Teraz ale pytanie, to pan się nie musi tym przejmować zupełnie, no bo przecież jeżeli mamy GitLaba, gdzie te wszystkie kontenery są pobudowane i są deskryptory Kubernetesa, które się uruchamia po prostu po to, żeby te aplikacje stały na Kubernetesie, to pan się nie musi martwić przenoszeniem, ponieważ to można zrobić...
To przenoszenia nie ma, nie? Bo on tak zaciąga to z jednego miejsca. Nie?
No to po prostu trzeba zapuścić te deskryptory Kubernetesa na nowym klastrze i wtedy on sobie pościąga z rejestru obrazów GitLaba do swojego wewnętrznego rejestru te obrazy i uruchomi te aplikacje. Także tutaj nie ma jakiś ten... A ja bym to jeszcze usprawnił w ten sposób, żebym zrobił przez Helma, to jest taka inna aplikacja do zarządzania, tak żeby to wszystko było popakowane, już po prostu wszystkie te rzeczy, które ja niestety nie mogłem zrobić, no bo wychodziły te kolejne właśnie jakieś bzdury, więc teraz na spokojnie będzie można po prostu to pokończyć, dodać tak samo, na przykład ja chciałem na przykład zrobić tak samo serwer DNS-owy, tak żeby przez adresy IP to nie szło, tylko przez...
Będziemy mieć DNS-a z Active Directory.
No właśnie, ja nie mogłem tego zrobić, no bo co ja tam nie powiedziałem, na przykład, że wiesz, no mamy adresy IP, ale no to trochę dziwnie wygląda, więc zróbmy to przez DNS-a, żeby były domeny. Nie. Wie pan, każda jedna rzecz po prostu to była jakaś wojna po prostu, jakaś dziwna, gdzie to są normalne rzeczy, że przecież przy takich rzeczach się robi DNS-a i wtedy ta firma, wie pan, może normalnie korzystać z tego po nazwie domeny. My możemy pod spodem podmieniać na nową wersję aplikacji pod tą samą domeną i nie musimy się w ogóle martwić o to, żeby na przykład, wie pan, przepisywać aplikację specjalnie, bo tam są zaszyte adresy IP, nie? A to tak wyglądało niestety.
Dobra, to teraz pytanie jest takie, to co pan potrzebuje jakby, no bo wie pan, ja wrócę z tym do pana Jacka, powiem mu tak, okej, pan chce, nie ma problemu, ja też nie widzę żadnych przeszkód, widać, że jakby wygląda, no ja też ciężko przez telefon ocenię, ale wygląda, że fakt, zna się pan na tym, fajnie nam się rozmawiało, ale jakby no, żeby przejść do konkretów jakby dalszych rozwojów, ja będę mieć środowisko gotowe z końcem stycznia, tak, czyli będzie i porobione będą wilany, i będą serwery postawione, będzie środowisko domenowe, tak. UTM na brzegu będzie mieć stawione, więc jakby ja będę miał rdzeń plus sieciówkę, wszystko będę miał gotowe, tak, przemigruję te obecne maszyny, które są, okej, okay, ale jakby mamy pierwszy problem, który nam staje, który nam się pojawia przy migracji, jest taki, że podczas migracji zmienią się jakby zasoby serwera plików. W chwili obecnej, tak jak pan tam powiedział, czy ten mechanizm drukowania idzie po NFS-ie, czy tam jakieś eksporty idą po NFS-ie, a my byśmy chcieli, żeby to po sambie szło, tak, bezpośrednio na serwer plików, żeby użytkownik tam nie miał jakichś dziwnych cudów porobione, tylko normalnie z dysku sieciowo te rzeczy zrobią. Więc to mamy tak naprawdę poprawkę. Już teraz potrzebujemy osoby, która jakby nam to poprawiła. Pierwotnie myśleliśmy o tamtym panu Jacku, który nam to pomagał naprawiać tam awarię, ale być może pan by się chciał jakby do tego tutaj też dołączyć od razu, no bo mamy teraz jakby plan tego takiego głównego przeniesienia, mamy weekend 22 do 25, więc to jest jakby pierwsze pytanie, no i ktoś potrzebuje wycenę, bo muszę to panu Jackowi przesłać, żeby on to zaakceptował. Drugi punkt jest taki, oczywiście my to zrefaktorujemy przez nas, jakby żeby to pan nie miał żadnych problemów, to nie jest żaden problem. Drugi temat jest taki, że jakby okej, okay, my to przeniesiemy, to środowisko gotowe, ja mogę panu przygotować jakby nowe nody do tego klastra, tak żeby pan sobie mógł te dokery z GitLab'a przynosić jakby i porejestrować na nowych maszynach, te stare trzeba wygasić, Pawle, to też trzeba było.
Panie Pawle, no? ja tylko chciałem wtrącić, kojarzy pan Terraforma? Terraform tam jest używany, żeby stawiać w ogóle całe te wirtualne...
Nie kojarzę.
A, okej. Okay. To Terraform generalnie jest w DevOpsach jest wykorzystywany do tego, żeby automatyzować cały proces stawiania maszyn wirtualnych i to jest to jak ja to zrobiłem. Ja to zrobiłem w ten sposób, że mamy tylko hypervisor, a ja uruchamiam z poziomu właśnie kodu Terraforma kod, który stawia na hypervisorze bezpośrednio wszystkie maszyny wirtualne, które są potrzebne, żeby obsłużyć ten klaster. I tak samo GitLab'a. Więc generalnie
ja ze swojej strony powiem, to, od strony Linuxów to jest wiedza niezbędna. My jakby się trochę mniej zajmujemy systemem.
No to są te wszystkie czynności, które trzeba było, to proszę sobie wyobrazić, to są te wszystkie czynności, które trzeba było ręcznie zrobić, tylko są zautomatyzowane w postaci właśnie Terraforma. Terraform to jest standard generalnie, jeżeli chodzi o automatyzację w DevOpsach, właśnie stawianie VM-ów, całych środowisk na chmurze, czy tak właśnie tak samo na serwerze. Także generalnie jedyne, co jest potrzebne, to jest to, żeby na tych nowych serwerach był uruchomiony hypervisor, czyli Hyper-V. W momencie, kiedy ja mam dostęp do hypervisora zdalny, wszystkie te rzeczy, które są potrzebne, czyli postawienie tych maszyn wirtualnych i tak dalej, to wszystko automatycznie leci. To tym się nie musicie w ogóle przejmować.
To z mojej strony. My generalnie dość mocno ograniczamy dostępy do niepotrzebnych zasobów, tak? Czyli jeżeli będziemy musieli stawiać takie rzeczy, to jakby pan, ja panu umożliwię to zrobienie, ale to jakby przy naszej kontroli, tak? Tu się proszę nie obrazić, ale mamy taką zasadę, że po prostu nie puszczamy uprawnień. Wszystkie VM-ki będą i również hosty będą w domenie, więc po prostu my się, jak będzie element potrzeby uruchomienia tych maszyn z Terraformu, no to po prostu ja pana wpuszczę i pan jakby porobi swoje operacje, bo zasady jakby do hostów nie dajemy dostępu, tak?
Jedyne, co będzie potrzebne, panie Pawle, to jest po prostu dostęp do hypervisora, przez którego będzie, przez API, bo Hyper-V ma swoje, tam to po WinRAR-ie leci, nie? Windows Server ma tak,
tak
zwany... No właśnie. Także to ten Terraform akurat się komunikuje w tym przypadku
Się będzie musiał autoryzować konkretnymi userami, ale tu się dogadamy, to nie jest problem żaden, tak? Pod tym kątem nie widzę żadnego problemu.
Ale nie będziecie musieli ręcznie przenosić tych VM-ów, także żeby pan po prostu nie myślał o tym, żeby ręcznie odtwarzać te VM-y, no bo to jest bardzo dużo roboty, a to z poziomu...
Znaczy, ja bym nawet ręcznie nie odtwarzał, ja po prostu zrobię move'a między hostami i tyle, tak?
Ale to wie pan, można od razu zrobić po prostu upgrade Kubernetesa do najnowszej wersji i wie pan, parę takich rzeczy, które gdybyśmy przenieśli...
No to okej, wie pan, no to ja nie widzę problemu żadnego, jeżeli jakby podczas migracji ja nie będę musiał przenosić tych maszyn, czyli move'a, bo wie pan, ja zrobię prawym move do nowego hosta i one mi się przeniosą w zależności od tego, ale on tam łącznie zajmują jakieś 60 giga,
tylko
więc
jeżeli,
to dużo
jeżeli tak, jeżeli tam było coś zepsute, bo wie pan, nie wiadomo co zostało w środku jeszcze popsute.
No i o to mi właśnie na samym początku
jeżeli oni po prostu zrobili tam jeszcze jakieś jakichś śmieci, to my byśmy po prostu w tym momencie kopiowali śmieci na nowe środowisko.
Tak, właśnie, i to było te pytanie, właśnie to było to pytanie, które panu zadaję od ostatniego czasu właśnie. Czy nie lepiej stworzyć nowe maszyny i przenieść to na nowe maszyny,
to ja mogę to zrobić dzięki temu, że mamy to zautomatyzowane, czyli jedyne, co ja potrzebuję, to mieć na tych nowych serwerach po prostu dostęp do Hyper-V. Ja panu mam w PowerShellu skrypty, które są potrzebne, żeby to skonfigurować odpowiednio do dostępu zdalnego. Pan sobie to sprawdzi przed zapuszczeniem, nie ma problemu żadnego. Natomiast to są standardowe rzeczy, które się zapuszcza przed uruchomieniem tego. I mam jeszcze drugi skrypt PowerShellowy, który zapuszczam po tym, jak już są VM-y postawione, żeby zabezpieczyć te wszystkie porty, żeby nie można było zdalnego dostępu uruchomić. Także te wszystkie rzeczy są na GitLabie. Ja panu mogę przesłać informacje, tylko że no ja nie mam teraz dostępu do GitLaba, ale tam są skrypty PowerShellowe, które ja zrobiłem, które uruchamiam przed tym, jak jest zapuszczane na Hyper-V stawianie maszyn wirtualnych i po tym, żeby zabezpieczyć te porty z powrotem, żeby nie było już zdalnego dostępu, nie? Także dobra, w tym momencie stawiamy...
Od strony hyperwizora ja sobie to poradzę, bo my mamy szablony GPO, które odpowiednio konfigurują zapory, więc pod tym kątem nie ma problemu żadnego. To ja już przygotuję, jakby same VM-ki są do zrobienia, ale ja mam jeszcze jedną rzecz. Mhm. Właściwie mamy już wszystko dogadane, ale ja bym od pana potrzebował... Ja panu wyślę, mam maila, kopię maila od pana Jacka, więc ja panu na pana maila, z tego ostatniego maila do pana Jacka wyślę od siebie, tam pan będzie miał stopkę maila, wszystkie rzeczy, telefon. Okay. Prośba moja jest taka, potrzebowałbym potwierdzenie terminu, 22, 23, bo 22 to jest piątek, 23 sobota, niedziela, potrzebuję tak naprawdę niedzielę, potwierdzenie terminu, że pan w niedzielę może przerobić te rzeczy związane z, i z drukowaniem, i z kwestią jakby przeniesienia tych nowych maszyn wirtualnych. Czemu niedziela? Dlatego, że my w piątek składamy VLANy, mamy tu wymieniane całą sieciówkę plus UTM-a, robimy jakby podłoże sieciowe. Jakby ja już będę miał serwery przygotowane, ale w sobotę przekładamy serwery, przenosimy dane z NASA plikowe, takie rzeczy do serwera plików na Windowsie. No i wydaje mi się, że albo pod koniec po południu w sobotę, albo w całą niedzielę mógłbym panu jakby poświęcić i zakresie wsparcia i tego, żebyśmy przenieśli tego GitLapa. Ale od pana potrzebuję potwierdzenie terminu, że może pan to zrobić. Te trzy rzeczy, które mówiliśmy, czyli naprawę drukowania, bo będzie, ja bym chciał, żeby te pliki nie były wrzucane na NFS-a, tylko na serwer plików Windowsowych, czyli po sambie, nie po tam bodajże NFS-ie to było robione. Dwa, poprawa tych eksportów, bo w chwili obecnej to samo jest tam przemapowane po NFS-ie, jakiś zasób, chciałbym, żeby to po SIF-ie szło do Windowsa. Mhm. Trzy, no utworzenie tych nowych maszyn i jakby przeniesienie tego już na te czyste, nowe, świeże maszyny tych workerów, jakby te, żeby to działało w oparciu o te świeże maszyny workerów. Mhm. I to bym potrzebuje terminy, potrzebuję od pana wycenę na to.
Dobrze, tylko że proszę zrozumieć, że ja w tym projekcie nie byłem od maja zeszłego roku, więc ja, jak pan mówi teraz, że pan potrzebuje, żeby to zrobić wszystko w jeden dzień, ja nie wiem po prostu, czy jest wystarczająco czasu, żeby wie pan, żeby...
Mogę
żeby...
pana wcześniej puścić, ale muszę dostać zgodę od pana Jacka na ten temat.
No właśnie, także tutaj chciałem tylko zaznaczyć po prostu, że ja muszę najpierw zobaczyć, wie pan, na jakim etapie to jest, no i odpowiednio to zaplanować tak samo, prawda, żebym ja miał od strony tam Terraforma i ewentualnie uaktualnić kod, żeby to było zaplanowane po prostu do tego odpowiednio, wtedy można rzeczywiście to zmieścić się w jeden dzień, natomiast no, nie chciałbym, żeby pan myślał po prostu, że ja po tym praktycznie, wie pan, no prawie rok czasu, no może nie rok czasu, ale tam 9 miesięcy, ja wejdę po prostu i od razu, wie pan, zrobię to w przeciągu tam godziny.
No rozumiem, nie ma problemu żadnego, tylko że mamy mało czasu, więc jakby ja mogę zadzwonić za chwilę do pana Jacka, uzyskać od niego na maila zgodę, żeby pana wpuścić, jeżeli uzyskam zgodę do pana wpuścić, to wyślę panu dane do VPN-a plus dane okay. Panie Pawle,
i tak do końca tego tygodnia będę zajęty, także dobrze, że pan dzwoni dzisiaj, bo akurat sobie, wie pan, dogadamy z tymi wszystkimi formalnościami w tym tygodniu, a ja wtedy na spokojnie po prostu od przyszłego tygodnia będę mógł tam, wie pan, poświęcić chwilkę czasu, żeby to przygotować, zaplanować, tak żebyśmy po prostu wtedy na ten czas, jak pan mówi o niedzieli, żeby to wszystko było już przygotowane, tak żeby to tylko uruchomić bez żadnych, wie pan, przygód i tak dalej, żeby to było po prostu przemyślane i przygotowane odpowiednio, nie?
Panie Michale, nie ma problemu. Zaraz dziś, teraz piszę do pana Jacka, żebym dał zgodę, żeby panu wydać dane logowania do VPN-a i do Ruta. Mhm. Adresy IP też panu dam, tu sobie pan spokojnie wszystko jakby będzie zrobić.
Może najpierw ja bym tak sugerował, że może najpierw załatwmy właśnie tam, nie wiem, będzie jakaś umowa pewnie poufności do podpisania i tak dalej, więc może najpierw załatwmy po prostu z tymi rzeczami, zanim będzie pan im przesyłał takie rzeczy, żeby po prostu, wie pan, no wszystko było było na czysto, nie? Żeby nie
było... Pan umowy poufności z panem Jackiem nie może podpisać, nie?
No ja nie mogę, ale ja biorąc pod uwagę, że ja przez pana firmę będę współpracował, no to ja z panem chyba taką umowę powinienem podpisać, nie? Umowę poufności po prostu, żeby to było wszystko w porządku, jeżeli chodzi o strony, o stronę przekazywania takich informacji, żebyście państwo tak samo byli zabezpieczeni.
Nie ma problemu, jasne, jak najbardziej. Ja sobie was napiszę do pana Jacka, poproszę go o zgodę na przekazanie panu danych oraz poproszę go o zgodę na jakby dostęp do pana danych, ale ja poproszę też od swojej strony Karolinę, żeby przygotowała panu umowę o poufności. Rozumiem, że ten adres mh.siemiaszko@fastmail.net jest prawidłowy.
Jest aktualny. Ja panu prześlę za chwilkę na SMS-a tak samo taki krótszy adres, to może po prostu przez ten adres będziemy korespondować. Także panie Pawle, ja te trzy rzeczy, o których pan mówił, ja bym mógł prosić tylko w skrócie, żeby pan po prostu w tym mailu wspomniał, żebym ja miał jeszcze raz to po prostu przed oczami, a ja jak pan coś ode mnie potrzebuje, ja z tego, co sobie zanotowałem, no to po prostu chciałem panu przesłać to, co ja w wyniku audytu właśnie te wszystkie rzeczy wyszło, żeby pan miał tak samo wgląd z tego, w którym punkcie stanęło to wszystko i to, co pan mówi do mnie, to ja wiem o tym i ja z chęcią, no byłem przygotowany na to, żeby to wszystko zrobić, no tylko, że wyszło tak, jak wyszło z tym forwards, także mam nadzieję, że będziemy mogli teraz po prostu to dokończyć, posprzątać i tak, żeby pan Jacek był zadowolony, bo to tak, wie pan, no trochę to bardzo dziwnie wyszło, on jest na pewno sfrustrowany, a to jest aplikacja, którą on używa na co dzień, no i ja z mojej strony na pewno wiem, co mam zrobić, natomiast no, brakowało właśnie tej części właśnie odpowiedniego przygotowania środowiska, także teraz jak to już będzie zrobione, to będzie...
Ja mam też do pana prośbę, jeżeli miałby pan jakieś specjalne życzenia, tak, choć nie wiem, co ja tu mogę więcej wymyślić, będzie, tak jak mówię, Hyper-V 2019, wersja korowa, będzie parę maszyn jakby Windowsowych typowo, bo będzie kontroler domeny, serwer plików, będzie serwer RDS-owy, będzie serwer bazodanowy, osobny Windowsowy, no i maszyny, które mają być do tej pasjonaty, tak, linuxowe, nie?
Dobrze, to ja sobie...
Ale jakby mam tu jakieś pan wymogi w zakresie, ale jakby miał pan jakieś wymogi czy coś, no storage mamy RAID 10 na dyskach SAS-owych, nie mamy dysków SSD, bo jakby do nich nie dokładaliśmy, mamy dwa serwery, ja mogę zrobić, na pewno będę robił replikę maszyn z jednego serwera na drugi, czyli jeden może być, jakby pierwotnie robimy tak, że jeden jest całkowicie pasywnym serwerem, nic nie robi, drugi jest aktywnym, replika idzie co 5 minut maszyn, całości maszyn wirtualnych, więc w przypadku padu pierwszego serwera mogę wszystko uruchomić z drugiego serwera, potem granularnie co 24 godziny, co godzinę mamy checkpointa zrobionego, więc mogę się granularnie co godzinę do tyłu cofnąć, jeżeli by były jakieś tam awarie większe albo jakieś rozłożone czasowo, typu, nie wiem, od 5 godzin się coś psuje, więc tu jesteśmy w stanie jakby w ten sposób wrócić, niezależnie od tego, będzie codziennie kopia zapasowa o godzinie 18 zrzucana na NASA przez Wima, więc... Tyle, jeżeli chodzi o zabezpieczenia. Ja jedyne, miał pan jakieś wymogi?
Jedyne to właśnie, panie Pawle, to co wspominałem na początku, czyli żeby były dostępne, rozumiem, że będzie to tak zrobione, żeby to nie był tylko jeden serwer fizycznie, tylko żeby na dwóch serwerach można było to uruchomić, tak? Będzie to tak zrobione.
Tylko, że pierwotne jakby założenie jest takie, że my robimy klaster aktywny, pasywny, czyli jeden jest produkcyjny, na nim działają wszystkie maszyny wirtualne, pierwotne założenie było takie, a drugi otrzymuje tylko replikę. Ale jeżeli ma pan taki wymóg, żeby było tak, że część maszyn jest jedna nad jednym, a część jest na drugim, to ja też tak mogę zrobić, tak? Bo ja wtedy zrobię jakby takiego crossa, tak?
No myślę, że tak byłoby idealnie, bo wtedy byśmy się uchronili właśnie i to, co ja chciałem od początku zrobić, byśmy się uchronili od fizycznej awarii jednej maszyny. Bo wie pan, to co pan mówi, to jest super, jeżeli my mamy uruchomioną aplikację bezpośrednio w VM-ach, ale tutaj jeżeli dochodzi właśnie cały orkiestracja kontenerów i cała ta aplikacja uruchomiona, cały ten system uruchomiony wewnątrz tych maszyn na tych różnych nodach, czyli Kubernetes, który zarządza tymi kontenerami, to w momencie, pan robiąc same kopie samych VM-ów, to wie pan, ma pan jakby dwa osobne systemy, które niezależnie działają od siebie, jeden od drugim nic nie wie, nie? Kubernetes sam sobie jest zaprojektowany w ten sposób, że
Ja wiem, o co panu chodzi, no, tak? Że pan chce jednego workera na jednym, jednego
mastera
na drugim, jednego mastera na drugim, tak?
Właśnie, dokładnie tak, bo wtedy się uchronimy po prostu przed fizyczną awarią, a też do momentu, kiedy jest naprawiana ta baza danych, niestety właśnie też będzie potrzebne trochę...
Dobra, ale to wie pan, to ja mam, to teraz przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale to ja mam pytanie i to było pytanie poprzednie, no ale wie pan, ja jak mamy... jednego GitLaba, tak? Załóżmy, że mamy serwer A i B. Na serwerze A mamy GitLaba, Master 1, Worker 1, na serwerze B mamy Master 1, Worker 1. No przecież jak rumnie ten pierwszy serwer, to i tak się GitLab z kontenerami przecież położy, tak?
Ale możemy zrobić replikację samych kontenerów do osobnego rejestru, więc tutaj nie ma problemu. Można po prostu tylko wydzielić z GitLaba tą część rejestru kontenerów i tylko tą część replikować. Tak, żeby cały GitLab nie był po prostu dwa razy stawiany, bo GitLab ma wiele funkcji pełni. Jedną z tych funkcji jest właśnie rejestr obrazów Dockera. Także wystarczyłoby po prostu tak, jak to się robi na przykład w chmurze, gdzie właśnie potrzebna jest replikacja do różnych regionów, na przykład na świecie, samych kontenerów, no to nie stawia się po prostu osobno, wie pan, GitLaba w każdym tym miejscu na świecie, tylko sam rejestr kontenerów po prostu się replikuje.
A to jest rejestr kontenerów, bo jakby mi to nic nie mówi.
No rejestr tych obrazów Dockera, chodzi o to, że tam, gdzie są przechowywane te obrazy Dockera, tak?
Ale one są teraz w GitLabie przechowywane.
One są przechowywane w jednej z części, jednej z części składowych GitLaba. GitLab się składa na przykład z repozytoriów Git, z systemu zarządzania tam issues, z rejestru obrazów Dockera, jeszcze wiele innych. I to jest jakby część składowa. To jest jakby część składowa tego GitLaba, także tylko ten rejestr obrazów trzeba by było po prostu zreplikować na...
Czyli jeżeli ja dobrze to rozumiem, przepraszam, że tak wiem, o co chodzi, więc przerywam dalej. Jeżeli ja dobrze rozumiem, że to będzie wyglądało tak, że na serwerze A mamy pełnego GitLaba Mastera 1 i Workera 1, a na serwerze drugim mamy GitLaba tylko z kontenerami Mastera 1 i Workera, znaczy Mastera 2 i Workera 2, tak?
To znaczy nie GitLaba, tylko po prostu rejestr obrazów, bo sam rejestr obrazów można uruchomić coś takiego na przykład za pomocą innego oprogramowania, którego jest dedykowane tylko właśnie do rejestru obrazów Dockera. Wtedy nie trzeba po prostu obciążać zasobów serwera. Na przykład jest taki program Harbor, który ma na przykład...
No dobra, ale co jak padnie ten GitLab, to przecież ten Master 2 na drugim serwerze będzie szukał GitLaba, a nie tego serwera jakby, który tam ma zarejestrowane te Dockery. Jeżeli tak, ona tak na chłopski rozum próbuje to rozkminić, nie?
Znaczy, no możemy to zrobić tak po prostu, żeby był dedykowany do rejestrów Dockera osobny system, gdzie te rzeczy są po prostu wewnętrznie zarządzane, także...
Ale on by musiał być też zduplikowany, tak? No bo jeżeli, wiem, pan chce stworzyć środowisko, której odporność, awaria jednego serwera powoduje, że wszystko będzie działało na drugim, ale jeżeli jakakolwiek z tych maszyn, bo będzie tylko na jednym z tych serwerów, no to nie zadziała w tym momencie ta koncepcja, no, jeżeli ja dobrze to tak rozumiem.
Jeżeli mówimy, to nie działałoby, jeżeli mamy zaszyte adresy IP, ale w momencie, kiedy mamy domeny, prawda, gdzie te rzeczy są przełączane, no to chyba już nie ma tego problemu, prawda? No bo w tym momencie no nie musimy się tym martwić, także no ta replikacja obrazów Dockera jest czymś, co jest normalnie robione w takich rozwiązaniach chmurowych można to w ten sposób obsłużyć, także ja dlatego prosiłem po prostu, żeby mieć troszkę więcej czasu, żeby to przygotować odpowiednio do stawiania, bo to będzie troszkę inna konfiguracja niż teraz. To nie będzie właśnie tylko GitLab, tylko albo wydzielę tą część samych rejestrów obrazów Dockera, tak żeby to było w wysokiej dostępności zrobione pomiędzy tymi kilkoma nodami, albo w jakiś inny sposób to zrobię, tak żeby nie trzeba było duplikować samego tego GitLaba. Ale pan mówił o tym, że będzie DNS, także w tym momencie no, odpada też zaszywanie. W tych wszystkich deskryptorach Kubernetesa odpada zaszywanie adresów IP. Możemy się już odnosić do domen, prawda? Więc tutaj to też jest...
Tak, tylko że wie pan, w DNS-ie, jak pan chce wiele hostów o różnych adresach IP ustawić pod tym, to ma pan round robin i co druga kwerenda w przypadku braku jednego z nodów będzie wpadała w ten nod uszkodzony, tak? No jest to jakiś problem, tak? Można byłoby to zrobić przez Windowsowego balancera, tak? Na zasadzie tam jest w Windowsie coś takiego, że mogę postawić usługę balancera, która będzie badać na przykład na konkretnych portach dostępność danej jednej usługi. To byłoby trochę bardziej inteligentne, bo round robin działa tak, że raz zapytanie tu, raz zapytanie tu wyślę, więc jakby DNS sam w sobie nie jest takim rozwiązaniem. On wprowadza taki mechanizm ładności, że tak powiem, fajnego rozwiązywania, niepamiętania adresów IP, takiej no, możliwości ustawienia też szyfrowania pod certyfikację. To jest fajne rozwiązanie, jak najbardziej się z tym zgadzam, ale round robin jest taki kiepski, no lepszy taki niż w ogóle, ale jest kiepski, jeżeli chodzi o jakby...
Ale wiem, że można na poziomie load balancera sprawdzać, czy dany node jest dostępny.
Tak, ale to na load balancerze, dokładnie, to Microsoftowy load balancer trzeba byłoby ustawić w tym momencie, tak? Bo to takie chyba byłoby najlepsze rozwiązanie w tym momencie, nie?
To wie pan, to dlatego dobrze, że rozmawiamy o tym wszystkim, bo to trzeba po prostu z głową wszystko ten, wszystko przemyśleć po prostu tak, żeby no to było dobrze zrobione. Także może, jeżeli mogę pana prosić, jeżeli pan mógłby mi po prostu wrzucić te informacje jeszcze raz teraz, jak pan będzie do mnie pisał. Ja tak jak wspominałem, załatwimy z tymi formalnościami, ja po prostu siądę nad tym i po prostu przeanalizuję tak na szybko z tymi wszystkimi rzeczami, o których ja już wiem z wcześniej, tak żeby to było sensownie po prostu zrobione, ale to, co odpada na pewno, to co wspominałem, to jest to, że nie musi pan stawiać ręcznie tych VM-ów, bo ja to z poziomu Terraforma obsłużę,
okay,
więc tam się zmieni konfiguracja i na pewno będziemy stawiać nowe środowisko, nie? Żeby nie przenosić tych śmieci, które tam były.
No, rozumiem.
No.
No. Ja się zastanawiam cały czas, jakby wie pan, trochę zastanawiam się, jak ma działać ten klaster, bo jakby, kurczę, brakuje mi tu jakiegoś elementu, wszystko musiałoby być zduplikowane, a pan jakiś części nie chce zduplikować i pytanie jakby, wie pan, ja tego Kubernetesów trochę nie rozumiem, więc być może tutaj jest moja jakby taka, wie pan, brak wiedzy, czy też niezrozumienie, jak to ma funkcjonować dokładnie, tak?
Znaczy generalnie jest tak, jeżeli ja na przykład uruchamiam aplikację na Kubernetesie i wskazuję w niej, że ma być dostępna w jednej kopii na klastrze, i w momencie, kiedy Kubernetes widzi, że jeden z masterów siadł, tak, w ciągu kilku sekund te aplikacje, które są na tym nodzie siadniętym, one są przeskedulowane, przenoszone na działającego noda. To zajmuje kilka sekund.
No. Także to wszystkie aplikacje, to jest dla mnie zrozumiałe.
Proszę?
To rozumiem, jest dla mnie jasne, ale rodzi mi się pytanie, ale na chwilę obecną mamy, nie wiem jak to celowo, ale na chwilę obecną mamy tylko jedno miejsce, z którego są te kontenery brane, tak?
Dlatego wspominałem, że prawdopodobnie wydzielę to z GitLaba do aplikacji uruchomionej w klastrze. Tak właśnie na przykład Harbor, jak wspominałem, która się zajmuje tylko i wyłącznie właśnie przetrzymywaniem rejestru kontenerów. I wtedy uruchamiając tą aplikację w klastrze jako rejestr kontenerów, jeżeli ona będzie uruchomiona na zdrowym nodzie i na przykład ten node siądzie i mając dwa nody, mastery, automatycznie Kubernetes w ciągu kilku sekund, widząc, że ten jeden z masterów siadł a na nim była uruchomiona ta aplikacja, on to przeniesie na zdrowego noda. To w ten sposób działa.
Dobrze,
ten...
to jak pan nie GitLab?
GitLab pozostanie, tylko w niego po prostu ta część rejestru kontenerów będzie wydzielona po prostu do aplikacji dedykowanej właśnie w klastrze. I wtedy mamy ten problem rozwiązany z głowy. Rozumie pan?
Mógłbym pan rozwinąć wydzielona do aplikacji dedykowanej w klastrze, bo tego nie rozumiem, jeżeli mogę pociągnąć zajęcie.
Tak, oczywiście. GitLab w tym momencie obsługuje kilka funkcjonalności, między innymi właśnie rejestr obrazów Dockera. My, jeżeli chcemy się zabezpieczyć i zapewnić wysoką dostępność właśnie tak samo rejestru obrazów Dockera, to po prostu tą funkcjonalność przechowywania tych obrazów Dockera wydzielamy do aplikacji dedykowanej. To nie jest coś, co musimy pisać, to są open source'owe aplikacje wykorzystywane właśnie do tego, żeby chociażby obsługiwać rejestry obrazów Dockera. I ta aplikacja jest uruchomiona w klastrze wtedy Dockera, czyli w momencie, kiedy są...
Dobra, kumam.
No, dokładnie.
Teraz zaczynam rozumieć. Dobra, teraz już rozumiem. Czyli jeżeli mogę powiedzieć, to ta aplikacja, ten rejestr aplikacji Dockerów jest rozkładany na te nody jako Docker osobny.
Jako po prostu usługa, która jest w klastrze uruchomiona i ona musi być w jednej kopii uruchomiona zawsze i Kubernetes musi zapewnić jej dostępność i tyle. I po prostu jeżeli fizycznie siądzie jeden z serwerów, w przeciągu kilku sekund jest stawiany nowa kopia na działającym serwerze i tyle. Także
dobra, no to teraz tak, no to ja mam właściwie, ja już chyba wiem wszystko, co chciałem, sekundkę, to ja tutaj potrzebuję.
Ja panu mogę przesłać adres, przesłać nazwę tego, ale to po prostu w tej analizie, którą ja przygotuję, żeby to było wszystko rozpisane sensownie, to pan będzie widział, jak się to rozwiązanie nazywa. To jest Harbor, to jest normalnie używane w produkcji właśnie do przetrzymywania obrazów Dockera.
Teraz tak, panie Michale, to teraz tak, ja piszę do pana maila, kopię do Karoliny Papaj. Karolina Papaj to jest osoba, jak pan będzie opisywał, to proszę nam obydwu opisać. Mhm. Karolina Papaj to jest osoba, która przygotuje panu umowę o zakazie jakby konkurencji z naszym klientem w zakresie tego, co my robimy, o kwestii poufności, zachowania poufności i innych rzeczy. Mhm. Prosiłbym tam wysłać jej dane firmy do tych rzeczy. Natomiast też napiszę panu te trzy rzeczy, które ja bym potrzebował w terminie 22-24.
Dobrze, dobrze, nie ma problemu. To w takim razie.
Przepraszam, emocje trochę mnie tutaj zaszuszyło.
Nie ma sprawy, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Dobra, to w takim razie ja czekam na te informacje, a no jeżeli pan będzie miał jakieś pytania jeszcze, to proszę pytać. Ja w takim razie sobie tak samo z tych informacji, które ja przygotowałem wtedy z audytu, to panu też to prześlę w odpowiedzi, tak żeby pan widział, jak to wyglądało, jak to było zaprojektowane, zaplanowane. Ja mam też całą listę z backlogu rzeczy, które niestety no, nie mogły zostać zrobione wtedy, także teraz będziemy mogli po prostu po kolei już po prostu lecieć z tej listy. To zobaczy pan po prostu, ile tam różnych rzeczy ja chciałem
Rozumiem.
zrobić, a nie mogłem właśnie z tego względu, jak to wyglądało. Czyli tam na przykład tak samo
Rozumiem.
miały wyjść certyfikaty, na przykład SSL, nie było serwera DNS-owego, nie mogłem wygenerować certyfikatów, różne takie rzeczy po prostu, które no po prostu stanęło w miejscu, nie?
Dobra, panie Michale, ja mam wszystko. 5 minut będzie pan miał maila i jesteśmy w kontakcie.
Dobrze, dobrze. Ja
Bardzo
to
dziękuję za poświęcony czas.
dzięki wielkie w takim razie i do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiam.
Dziękuję
Dzięki.
ślicznie. Do usłyszenia.